Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, znany z anteny Radia Maryja, filozof, teolog. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Kłaniam się pięknie i szczęść Boże wszystkim Państwu i pozdrawiam ojców na czele z ojcem dyrektorem bardzo serdecznie.
Bóg zapłać, pozdrawiamy również z Torunia. Księże profesorze, poprosiłem o krótką rozmowę i komentarz do pewnej ciągłości różnych wypadków, które mają miejsce, a dotyczą ataków na Kościół katolicki. Rozpoczęło się to gdzieś mniej więcej tak mocniej chyba w maju, od profanacji wizerunków i tak dalej, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ta akcja, czy te akcje, które są bardziej czy mniej skoordynowane, zaczynają uderzać już bardzo konkretnie w kapłanów. Nie w jakąś masę, nie w jakąś grupę, organizację, wspólnotę, ale też w konkretnych kapłanów. Słyszeliśmy o wtargnięciu ludzi, którzy są nieprzychylni i walczą z Kościołem do Katedry Świdnickiej. Słyszeliśmy, wspominał o tym ksiądz arcybiskup Wacław Depo, o ataku na księdza, który w pierwszy piątek z Najświętszym Sakramentem udawał się do chorych. Pytanie, księże profesorze, czy tak było wcześniej i dlaczego tak się dzieje dzisiaj? Co się stało, że ludzie są zdolni do takich posunięć, do takich czynów?
Sam nasz Pan Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej osobie boskiej, jako Syna, odwiecznego Syna Bożego, zapowiedział jeszcze wtedy, kiedy osobiście głosił nam Ewangelię na ziemi i powiedział apostołom wprost: mnie prześladowali i was prześladować będą. I tak można powiedzieć, tak skrótowo, że prześladowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego ma się wprost proporcjonalnie do prześladowania Boga. Bo tą racją pierwszą, naczelną, najgłębszą wrogości względem sług Bożych, bo każdy przecież kapłan i każdy biskup rzymskokatolicki jest wyświęcony na sługę Bożego, czyli stara się stosownie do swoich talentów i charyzmatów i darów Bożych i łask, ale też i darów natury, które otrzymał od Pana Boga jako Stwórcy, stara się po prostu służyć Bogu. I oczywiście, że tutaj ta kwestia Boga jest kwestią naczelną. Owszem, że czasami mogą się zdarzyć napady na duchowieństwo z racji rabunkowych czy tam finansowych, mogą też takie się przydarzyć, ale generalnie to, o co ojciec Grzegorz był uprzejmy zapytać i co nadmienić w pojęciu pewnej ciągłości wrogości względem reprezentantów duchowieństwa rzymskokatolickiego, to tutaj mamy ewidentnie, ta ciągłość jest zakotwiczona w tej innego typu ciągłości, jeszcze głębszej, a mianowicie ciągłości niewiary. Proszę zauważyć, że epoka nowożytna, to można ją na różne okresy podzielić, ale epoka nowożytna ma pewną ciągłość, taką najgłębszą, którą jest negacja wiary w Pana Boga. Negacja wiary w Trójcę Przenajświętszą, że mamy jednego Pana Boga, istniejącego w trzech odrębnych osobach boskich i że ten Pan Bóg założył Kościół, w którym pozostaje realnie obecny, w szczególności w sakramentach świętych. I te ataki na duchowieństwo w pierwszym i naczelnym sensie traktuję osobiście jako przejaw ataków przeciwko Bogu i realnie obecnemu pośród nas, czyli w sakramentach świętych, a ponieważ Pan Bóg jest niewidzialny w tym sensie, w swojej tej bytowości, więc dlatego też tutaj sakrament i kapłan, który przecież też jest osobą konsekrowaną i stara się żyć sakramentem kapłaństwa, jest podmiotem sakramentu kapłaństwa, więc uderzenie w kapłana jest uderzeniem w realną obecność Pana Boga pośród nas. I to szatan, upadli aniołowie, upadli ludzie, wrogowie Boga i Kościoła wiedzą doskonale, że Boga niewidzialnego nie mogą osiągnąć, ale mogą go osiągnąć w postaciach sakramentalnych. I jedną z tych postaci jest kapłan rzymskokatolicki.
Księże profesorze, co za tym robić? Jak reagować? Bo też z rozmów różnych wiem, że wielu księży no po prostu się boi, czy to chodzić w sutannie, czy w koloratce, pokazywać to, że ktoś jest kapłanem, bo wiedzą, na co mogą się narazić tym, którzy no bardziej czy mniej świadomi pod wpływem emocji, czy jakiejś zorganizowanej nagonki, która się sączy w różnych nadajnikach, tak bym powiedział. Jak no kapłan, który jest szafarzem tychże sakramentów, jakoś też tego Pana Boga naszego w Trójcy Świętej Jedynego pokazuje innym, jak on ma dzisiaj żyć, jak ma postępować?
Jeżeli chodzi o moją taką osobistą radę, to chciałbym zasięgnąć pomocy u rotmistrza Witolda Pileckiego. W jego raporcie z jego dobrowolnego pobytu w niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu wynika, i to są jego własne zapiski, poparte jego przecież długim doświadczeniem pobytu w obozie, i on napisał coś takiego. Teraz może parafrazuję, czyli nieco modyfikuję jego wypowiedź, ponieważ nie mam jej w takim dosłownym brzmieniu do dyspozycji. Ale rotmistrz Witold Pilecki zauważył, że ci niemieccy zbrodniarze oświęcimscy, oni mieli wielki lęk przed ludźmi mężnymi. Czyli kogo oni się lękali w obozie? Ludzi, którzy byli tacy twardzi, dzielni, mężni, którzy patrzyli im prosto w oczy, którzy zachowywali się dostojnie nawet w chwilach ogromnych opresji, nie wykazali się żadnym lękiem. Co to oznacza, drogi ojcze Grzegorzu i drodzy państwo, że duch czasu, nawet diabeł i wszyscy upadli ludzie, zdeprawowani ludzie, bo nierzadko mamy pośród tych wrogów, których także nadmienił ojciec Grzegorz i innych, nierzadko mamy z ofiarami tych oddziaływań ideologicznych do czynienia, ale czasami z samymi reprezentantami ideologii. I to doświadczenie oświęcimskie rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego chyba z większych bohaterów narodowych Polski na przestrzeni ponad 1000 lat istnienia Kościoła w Polsce i naszego narodu i Polski i jako Kościoła, jako państwa, to mówi, że tylko mężni Polacy, mężni kapłani, mężni biskupi, czyli mężne, odważne duchowieństwo, tylko takie będzie takim podmiotem stabilnym. Będzie po prostu postrachem dla ducha czasu. My nie mamy się czego ani kogo lękać, bo skoro Pan Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? W związku z tym tutaj jest taka kwestia, że to tak indywidualnie można powiedzieć, że radziłbym każdemu kapłanowi i nawet chyba warto, chociaż w całej pokorze, ale naszym księżom, kardynałom, arcybiskupom i biskupom też radzić, ponieważ są duchownymi i tak jak przykład księdza arcybiskupa i metropolity krakowskiego profesora Marka Jędraszewskiego pokazuje, że mogą stać się przedmiotem bezpardonowych, niesprawiedliwych, haniebnych ataków na swoje konsekrowane osoby, to można osobiście doradzić, że po prostu trzeba być mężnym. Duch czasu ugina się, załamuje się tylko przed człowiekiem mężnym. Zobacz raport oświęcimski rotmistrza Witolda Pileckiego. A są jeszcze dwa aspekty tej problematyki. I tutaj ojciec Grzegorz ma rację, że my jako Polska istniejemy dzisiaj w sensie zorganizowanym jako Kościół w Polsce i mamy episkopat, mamy struktury Kościoła, cały szereg struktur Kościoła podzielonych na archidiecezję, metropolię, diecezję, parafię i po prostu Kościół w Polsce powinien także jako instytucja wykazać się w tych dniach stosownym, instytucjonalnym, episkopalnym, eklezjalnym męstwem. Kościół powinien być mężny jako także instytucja, nie tylko jako jednostka, czyli arcybiskup, kapłan, diakon, kleryk, siostra zakonna, ojciec czy brat zakonny, ojciec, matka, lud Boży, czyli tak zwany świecka część Kościoła Świętego Chrystusowego w Polsce. Wszyscy powinniśmy być mężni i tylko wtedy będziemy poważnie traktowani. Ale też my mamy strukturę państwa polskiego i tutaj niestety bardzo osobiście nawet ubolewam i pragnę wyrazić to ubolewanie przed państwem, że w moim osobistym przekonaniu nasze państwo polskie za mało czyni użytek z prawa, które jest zapisane w Konstytucji RP, które jest zapisane w Konkordacie, czyli w umowie międzynarodowej między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Za mały użytek państwo polskie czyni w kwestii prawnej ochrony Kościoła w Polsce, do czego jest zobowiązane. I tego typu haniebne akty, to ja nie mówię o atakach na duchowieństwo, bo to jest jedna rzecz, ale to, co powiedzieliśmy sobie, że ataki na Pana Boga, taki rozmar bluźnierstw w tak zwanej polskiej sztuce, kinematografii, teatrze, literaturze, poezji, czy w malarstwie, czy w różnych innych sektorach polskości, polskiej kultury, on jest po prostu, to jest wyrażenie takiej dezaprobaty dla Pana Boga i to w ramach państwa polskiego. I tutaj działanie państwa polskiego powinno być natychmiast uruchomione, żeby to, co jest w naturze państwa, żeby chronić każdą instytucję działającą na sposób prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, żeby chronić ją w sensie prawnym. I to uważam, że niestety, ale państwo polskie sobie tę kwestię pozycji prawnej Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, niestety tutaj są bardzo poważne braki. I dlatego chciałbym zaapelować do państwa polskiego, żeby podjęło natychmiastowe działania stosowne co do natury państwa polskiego w majestacie prawa, żeby położyć kres takiej lawinie bluźnierstw, czyli pogardy dla Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, któremu państwo polskie zawdzięcza swoje istnienie, istotę władzy, istotę prawa. Przecież państwo polskie formę prawa, czyli naturę prawa, otrzymuje bezpośrednio od Boga. Rząd polski od Boga otrzymuje istotę władzy. Czy prawo polskie istotę prawa otrzymuje od właśnie Boga. Tak samo i państwo polskie, ono nie jest państwem konfesyjnym, religijnym, ale istotę państwowości, czyli formę, dzięki czemu państwo jest państwem, otrzymuje przecież bezpośrednio od Boga. I teraz na scenie państwa polskiego dzisiaj rozgrywa się taki dramat walki z Bogiem i z Kościołem i jego reprezentantami, nie tylko duchowieństwem, lecz także i ludem Bożym. Wielu ludzi świeckich, katolików też cierpi z tego powodu i nie znajduje tutaj niestety takiej obrony ze strony państwa, do czego państwo polskie ma prawo.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za podjęcie tego tematu, no i za ten apel wystosowane na końcu. Dziękuję
bardzo
serdecznie.
Dziękuję i kłaniam się pięknie. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. My również dziękujemy. Ksiądz profesor Tadeusz Gus był naszym gościem.